Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM.
4 minuty po godzinie 17, czas więc rozpocząć środowe wydanie programu Na Synapsach. Programu, w którym przybliżamy wam najciekawsze historie ze świata nauki. Przed mikrofonami Adam Kabański,
Karolina Kowalska,
a program realizuje Wacław Jagódzki. Co nas dzisiaj czeka?
Dzisiaj będzie nasza audycja obfitować, będzie wręcz zatruta opowieściami o morderstwach i truciznach. Podobno przyrządzenie trucizny to taka sama zabawa jak pieczenie ciasta. Jesteście ciekawi, czy to prawda?
Chyba tylko nie można oblizać łyżeczki.
A może. Zależy, jak chcesz skończyć.
Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM.
Dziś na Synapsach przybliżymy wam temat iście zabójczy, ale bez obaw nie będziemy wchodzić w paradę podcastom kryminalnym, a skupimy się bardziej na stronie naukowej. Zaczniemy sobie jednak od trucizny królów, albo króla trucizn.
Arszenik. Arszenik w ogóle to była bardzo fajna trucizna i stosowana była od starożytności. Bardzo fajna ze względu na swoje właściwości, ponieważ łatwo rozpuszcza się w wodzie, nie ma zapachu, nie ma smaku, więc ciężko go wykryć. Boisz się?
Trochę tak. Szczególnie, że obliczyłem sobie, że żeby wysłać mnie w zaświaty, wystarczyłoby około 0,4 grama.
To jednorazowa dawka, a przecież możemy klienta wykańczać bardzo powoli, co zmniejszy prawdopodobieństwo, że zostaniemy oskarżeni o morderstwo.
No ale chyba dzisiaj już za sprawą analiz laboratoryjnych jest to troszeczkę bardziej skomplikowane niż jeszcze kilkadziesiąt, kilkaset lat temu.
Dawniej mordowanie ludzi przychodziło znacznie łatwiej.
Szczęście, że teraz już ciężej oczywiście.
Podobno bronią kobiet właśnie były trucizny i mam dla was bardzo ciekawą historię o Tilly Klimek, Polce, która jako dziecko wyemigrowała z rodzicami do Chicago i Tilly była wybitną kucharką, ale przede wszystkim miała ponadnaturalne zdolności. Domyślasz się jakie?
Obawiam się.
Obawiasz się? A gdyby twoja partnerka potrafiła przewidzieć datę twojej śmierci i przed ślubem ci powie, że umrzesz za kilka miesięcy?
Już podejrzewam, że mogła mieć jakiś udział w potwierdzaniu swoich przewidywań.
No właśnie jej mężowie, bo Tilly była rekordzistką, miała aż 4 mężów. Mężowie nie podejrzewali niczego. Pierwszym jej wybrankiem był Józef. I Józefa właściwie można nazwać szczęściarzem, bo Tilly przepowiedziała mu śmierć ponad 20 lat po ślubie. Ja myślę, że to jest wybitny rekord, bo prawie doczekał się srebrnych godów. Miał coś świętego. Niestety drugi mąż Tilly, nie było mu dane tak długo cieszyć się życiem. Wywróżyła mu śmierć kilka miesięcy po ślubie. No, biedaczek był po prostu chorowity.
Wywróżyła? To już się tutaj buduje jakieś takie napięcie.
Mieszkańcy w ogóle dzielnicy, w której mieszkała Tilly, byli pod wrażeniem jej nadnaturalnych zdolności. Uchodziła za wybitną wróżbitkę albo po prostu wybitnie potrafiła stwierdzić, kiedy do gulaszu dosypie małej ilości arszeniku albo po prostu pomyli pewną substancję z solą.
Czyli nie wiadomo, czy to była przepowiednia, czy bardziej obietnica.
Tilly była po prostu bardzo łasa na spadki. Za każdego ze swoich mężów otrzymała około $1000, co w jej czasach było dosyć sporym osiągnięciem. I Tilly prawdopodobnie dorobiłaby się także 5. męża, no gdyby nie pewien urzędnik, który stwierdził, że to troszkę podejrzane mieć w ciągu kilku lat aż 3 mężów. Moim zdaniem jej partnerzy po prostu albo mieli alergię na arszenik, albo biedna Tilly nie wiedziała, że arszenik jest dla nich szkodliwy. A jeśli jesteście ciekawi, kto z pewnością nie ma alergii na arszenik, zostańcie z nami na Synapsach.
Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM.
Arszenik, czyli trucizna królów albo król wśród trucizn, to potoczna nazwa tlenku arsenu albo innych związków zawierających arsen, czyli arsenianów na przykład. Związki arsenu były stosowane na przestrzeni wieków do bardzo różnych celów. Na przykład do produkcji farb, emali, tak zwana zieleń arsenianowa, był bardzo popularnym barwnikiem właśnie do produkcji farb, ale oprócz tego również do wytwarzania szkła o zielonym zabarwieniu lub jako trucizna na szczury. I właśnie zastosowanie związków arsenu w formie trucizn znalazło zastosowanie również w gospodarstwach domowych, ale w sposób dość niekonwencjonalny. A na czym polega działanie toksyczne arsenu?
Arsen będzie wpływać na procesy biochemiczne, które zachodzą w naszych komórkach i generalnie o samej toksyczności arsenu będzie przede wszystkim decydować jedna z jego form, czy to będą arseniany, czy arseniny. I na przykład arseniany mają bardzo podobną budowę do fosforanów, które są takimi elementami związków wysokoenergetycznych. I zamiast tych fosforanów wszystkie enzymy będą wbudowywać arseniany do tych związków, przez co komórka nie będzie miała energii, a bez energii no taka komórka długo nie pociągnie, nasz klient też nie. Jeżeli chodzi o arseniny natomiast, one wykazują niesamowitą sympatię do siarki. Bardzo lubią siarkę, więc będą się łączyć z siarką w każdej postaci, a większość białek zawiera siarkę, większość enzymów zawiera siarkę, więc po prostu przestaną one także pełnić swoją funkcję. Jeżeli chodzi o takie specyficzne ciekawostki, także dotyczące arsenu, to z języka greckiego arsenik oznacza męski, a mówi się, że trucizny są bronią kobiet, ale jak się okazuje także papieży, pewien papież Aleksander VI bardzo gustował i w truciznach, i w spadkach, więc bardzo często mianował nowych kardynałów, później zapraszał ich na degustację win, a na koniec zgarniał ich majątki. Więc nie każdy papież święty.
Oj tak, uważajcie też, z kim spożywacie różne napoje, bo historie, które wam również opowiemy, obfitują w takie przypadki, kiedy ktoś wybrał się na posiłek z niewłaściwą osobą. Ale wszystko po kolei. Zostańcie z nami na 91,6 FM.
Na synapsach. Główka pracuje.
Adam, czy gdybym podała ci pączka przypruszonego zamiast cukru pudru odrobiną arszeniku, myślisz, że pozostałbyś przy życiu?
To zależy, ale myślę, myślę, że to byłby bardzo pyszny pączek i chyba ostatni w moim życiu.
No to radzę ci odwiedzić mieszkańców Styrii, jednego z austriackich regionów, którzy mimo diety bogatej w arszenik czują się wprost wyśmienicie. Posypują chleb arszenikiem, dodają go do napojów, a nawet żują jego grudki.
Ale to w takiej ilości jak pączek delikatnie przypruszony arszenikiem?
Trochę bardziej delikatnie przyproszonym arszenikiem. Styryjczycy żyją generalnie w wysokich regionach. Po takich spożyciach arszeniku twierdzą, że właśnie to spożycie ułatwia im oddychanie, wspomaga trawienie czy zwiększa ich wytrzymałość. I faktycznie arszenik stymuluje produkcję hemoglobiny i erytrocytów, które generalnie odpowiadają za transport tlenu, więc takie aspekty jak poprawa oddychania są uzasadnione.
To brzmi jak bujda. Przepraszam, ale nie brzmi to jak dobry pomysł.
Środowiska naukowe też tak myślały. Myślały, że to jest po prostu jakiś prank i w 1875 roku zorganizowano pokaz spożywania arszeniku. Jeden ze zjadaczy arszeniku spożył 300 mg trucizny, drugi 400 mg. Dodam, że taka dawka śmiertelna wynosi około 100 mg. Dobę później, ku zaskoczeniu całej gawiedzi, obaj panowie byli cali i zdrowi. Nikt na szczęście nie umarł. Arszenik ma także inną, bardzo ciekawą właściwość. Zabija bakterie odpowiadające za rozkład zwłok, przez co zwłoki Styryjczyków zachowane są w niemal idealnym stanie nawet 12 lat po zgonie. I samo odkrycie, że spotkanie z arszenikiem można przeżyć, narobiło trochę problemów później w sądach.
No zawsze to jest jakaś podkładka, że tam gdzieś w górach Austrii żyje lud, który spożywa ten arszenik i wszystko jest w porządku. Więc mój klient mógł pozwolić sobie na przypuszczenie, na przykład pączka.
Dokładnie, wszystko z myślą o tym, żeby partnerowi oddychało się lepiej i żyło lepiej też.
Na synapsach. Główka pracuje.
Arszenik utarł się w popkulturze jako taka sztandarowa trucizna, która jest stosowana przez małżonków, którzy nie są do końca zadowoleni z obecnej sytuacji.
Z małżeńskiego pożycia.
Trochę tak, chyba trzeba to tak określić. Ale jest to również trucizna dosyć staromodna. Łatwo ją wykryć. Wielokrotne użycia tej trucizny skutkowały tym, że również ustawodawstwo się zmieniło i na przykład zakazano stosowania trutek na szczury złożonych tylko z arszeniku, ze względu na to, że dosyć częstym przypadkiem było, całkowicie przypadkowe oczywiście, zastosowanie trutki na szczury w celu innym niż pozbycie się gryzoni. Rozwiązaniem problemów pewnej ilości osób było zastosowanie rycyny. Rycyny, czyli białka pochodzącego z pewnej rośliny, dokładnie z rącznika pospolitego, który jest całkiem ładną rośliną ozdobną, stosowaną jako roślina lecznicza paradoksalnie.
I olejek rycynowy. Przede wszystkim kojarzy się on nam z pielęgnacją paznokci, włosów, ale działa także na zaparcia, ponieważ działa drażniąco na błonę śluzową jelita, przez co będzie wspomagać perystaltykę i działa silnie przeczyszczająco. Dodatkowo łagodzi on podrażnienia skóry, a także przyspiesza gojenie się ran, więc same plusy.
Prawie, bo jakkolwiek działanie lecznicze można wyszczególnić jako wielką zaletę, tak toksyczność samej rycyny, no w niektórych przypadkach może być bardzo dużą wadą. Dla porównania, jak wspomnieliśmy, arszenik, żeby wysłać mnie na drugą stronę tęczowego mostu, potrzebny jest w użyciu w ilości około 0,4 grama. Z kolei rycyny potrzeba 1000 razy mniej, więc sami widzicie, jaka to jest duża różnica. I właśnie to toksyczne działanie rycyny było już stosowane na przestrzeni wieków wielokrotnie. Na przykład w czasie I wojny światowej eksperymentowano z zastosowaniem rycyny, a dokładnie talku nasączonego rycyną w pociskach. Wtedy akurat nastąpił gwałtowny rozwój broni biologicznej oraz broni chemicznej, ale to jest temat na zupełnie inną audycję, która na pewno się jeszcze tutaj pojawi. Jednak przenosząc się do historii bardziej współczesnej, najgłośniejszy przypadek zastosowania rycyny miał miejsce w 1978 roku i jest to historia rodem z filmu szpiegowskiego, ponieważ w Londynie agent KGB zabił bułgarskiego dysydenta Grigorija Makarowa przy użyciu parasola. Parasola, który tak naprawdę dostarczył małą kulkę o wymiarze o średnicy 1,6 mm, wykonanej z platyny, która w otworach na swojej powierzchni zawierała 0,5 mg rycyny. Tak ukuta ofiara nie zdawała sobie sprawy z tego, że właśnie została zatruta rycyną, no i wkrótce potem zmarła. 10 dni wcześniej podobny przypadek odnotowano w paryskim metrze, gdzie również KGB urządziło sobie, no trzeba tak to nazwać, polowanie na innego dysydenta. Tam jednak pocisk został zatrzymany przez gruby sweter. I przypadków zastosowania rycyny jeszcze w historii pojawiło się kilka. I pozostaniemy teraz w tematach takich szpiegowskich. Przeniesiemy się do historii bardziej współczesnej, gdzie tak naprawdę trucizna pokazała nowe możliwości, jakie no akurat ta zła strona mocy ma do dyspozycji, więc zostańcie z nami, wracamy do was już za chwilę. Zatrzymamy się na chwilę w temacie rycyny. Naszła nas taka myśl przed chwilą, w trakcie takiej luźnej rozmowy, że w sumie współczesność daje nam możliwości nie tylko do tego, żeby otrzymać nowe trucizny, ale również do tego, żeby w inny sposób ich używać. Bo sama historia rycyny, taka współczesna, pokazuje nam, jak bardzo zmienić taki no, paradygmat, kiedy ktoś chciałby użyć trucizn właśnie w takim nikczemnym celu, na przykład wyrządzenie masowej krzywdy. Bo w 2011 roku w USA poinformowano o próbie zorganizowania zamachu przy użyciu rycyny, gdzie ponad 4,5 kg miało zostać rozpylone w formie takiego aerozolu w miastach rozsianych na terenie całego kraju. 4,5 kg to jest ilość wystarczająca do zabicia dziesiątek tysięcy osób.
Ja w ogóle sobie tego nie potrafię wyobrazić. Wchodzimy na całkowicie inny poziom mordowania ludzi. To już nie jest dosypanie odrobiny kapki arszeniku i poczekanie, aż umrze nam mąż, tylko to jest zabijanie setek tysięcy istnień.
Tak, tutaj celowo też odchodzimy na przykład od zamachu w tokijskim metrze, gdzie przeprowadzono właśnie atak z użyciem sarinu, żeby skupić się bardziej na takim, powiedzmy, domowym zastosowaniu trucizn, jakkolwiek strasznie to brzmi, bo sam temat broni chemicznej, ich zastosowań i w formie militarnej i takiej, kiedy jakaś grupa społeczna chce na własną rękę zastosować ten rodzaj broni, jest tematem na zupełnie inną rozmowę, która również się pojawia, bo to jest temat nas naprawdę niesamowicie interesujący. Nie tylko zastosowanie, nie tylko historia, ale również jak się to zmieniało na przestrzeni lat. Ale wracając do rycyny, to też bardzo ciekawym przypadkiem zastosowania były listy, które zostały wysłane w 2003 roku oraz w 2013 roku, z czym te drugie zostały wysłane do Białego Domu, do prezydenta Baracka Obamy oraz jednego z senatorów.
Wniosek? Nie warto dostawać listy. Mimo, że to jest bardzo miłe i fajnie, jak ktoś o nas pomyśli, ale nie tym razem.
No, na szczęście teraz bardziej maila, więc uważajcie na swoje skrzynki mailowe.
Na synapsach chwytamy za stery nauki.
Nie ma chyba tematu, do którego bardziej pasują trucizny niż walki szpiegów i rozgrywki wywiadów. No, może poza nieporozumieniami w związkach międzyludzkich, ale to już przerabialiśmy. Teraz usłyszycie historię również bardzo ciekawą, a mianowicie zabójstwa Aleksandra Litwinienki. Sam Aleksander Litwinienka był podpułkownikiem KGB, później FSB i stał się w drugiej połowie lat 90. osobą bardzo niewygodną dla Kremla, głównie za sprawą posiadanych przez niego informacji na temat np. zabójstwa Anny Politkowskiej, dziennikarki, która w 2006 roku stała się niestety kolejną ofiarą rosyjskiego systemu represji. Krótko po śmierci Politkowskiej, Litwinienko, który od 2001 roku przebywał jako taki przymusowy imigrant w Wielkiej Brytanii, zaczął używać on swoich powiązań z agenturą i strukturami FSB przebywającymi również na Wyspach Brytyjskich do pozyskiwania, jak się dziś przyjmuje, kluczowych informacji na temat zabójstwa dziennikarki. I w czasie spotkania z innym rosyjskim funkcjonariuszem FSB została mu podana, no, możecie się domyślać już, zatruta herbata. Niedługo później trafił do szpitala w ciężkim stanie. Jak przebiegał jego pobyt w szpitalu, opowiadaliśmy wam kilka tygodni temu w naszym spotkaniu z Karoliną, gdzie opowiadał nam na temat trucizny, która właśnie tutaj okazała się tym niechlubnym bohaterem. Początkowo podejrzewano infekcję, następnie zatrucie pokarmowe, ale takie ciężkie zatrucie pokarmowe. Z kolei później powiązywano jego stan z zatruciem talem. Po około 3 tygodniach Litwinienko zmarł. Późniejsza autopsja wykazała, że nie było to zatrucie talem, a uwaga, polonem 210. I polon 210 za sprawą swojego rozpadu promieniotwórczego właśnie rozpada się, czemu towarzyszy emisja cząstek alfa, które są niewykrywalne z zewnątrz, ale są szalenie destrukcyjne dla organizmu.
I śmierć Litwinienki była czymś bardzo drastycznym, ponieważ w związku z promieniowaniem polonu doszło do rozpadu komórek jelita, nabłonka jelita, doszło do rozszczelnienia tego jelita, więc wszystkie bakterie, które naturalnie, fizjologicznie występują w tym jelicie, wydostały się do otrzewnej, do jamy brzusznej i zaczęły naszego agenta trawić od środka. Trochę tak jak wygląda rozkład zwłok, tylko ten rozkład zaczął następować za życia.
Warto też wspomnieć o uszkodzeniu układu nerwowego i wyłysieniu. Jest naprawdę paskudny przypadek, ale niestety. I chociaż reżim Władimira Putina ma na swoim sumieniu niezliczoną ilość ofiar, tak, zabójstwo Litwinienki było czymś niestety niechlubnie wyjątkowym, bo bardziej nazwałbym to egzekucją i taką przerażającą laurką wysłaną w stronę swoich politycznych przeciwników.
Dokładnie, zwłaszcza, że Litwinienko od samego początku powtarzał, że został otruty. On miał świadomość, kto wysłał herbatę z pozdrowieniami.
Z pozdrowieniami z Moskwy, jak to w jednym z tytułów filmu z Agentem 007. Tutaj niestety historia jest bardzo tragiczna, oczywiście nie udało się uratować Aleksandra Litwinienki, ale stało się to takim przyczynkiem do rozmowy na temat działalności tajnych służb na przykład na Wyspach Brytyjskich, bo późniejsze historie na przykład ze stosowaniem nowiczoków, o których jeszcze kiedyś opowiemy, ale z racji właśnie oddalania się od broni chemicznej dzisiaj podarujemy wam ten temat, stały się właśnie takim początkiem do rozmowy na temat bezpieczeństwa międzynarodowego. A my wracamy do was już za chwilę.
Podobno trucizny są bronią kobiet. I właśnie, jak wyglądają statystyki? Czy to jest prawda, czy to po prostu takie powiedzenie?
No, utarło się tak po kulturze, że tak powinno być. Statystyki pokazują, że 4 razy częściej kobiety stosują trucizny niż mężczyźni, ale warto jej wspomnieć, że na przykład w Stanach raporty mówią, że użycie trucizn to zaledwie 0,5% wszystkich morderstw, więc tutaj użycie trucizn stanowi tak naprawdę śladowy udział w statystykach.
Więc myślę, że to dosyć pozytywny akcent i kobiety nie są seryjnymi mordercami.
No, czasem się zdarza.
Czasem, ale to...
Tak, tutaj był Adam Kabański,
Karolina Kowalska,
a program realizował niezastąpiony Wacław Jagódzki. Dziękujemy.